Witamy Was w comiesięcznej audycji Futura Podcast. Ty, Bartek, pamiętasz może? My kiedyś jakąś taką piosenkę śpiewaliśmy? Coś takiego było chyba.
To ja to w ogóle sobie zacząłem przypominać, co to jest w ogóle Futura Podcast. Zaraz słuchacze nas zjebią jak burę suki. Nie ma Futury. I bardzo dobrze, należy nam się zjebać. Trudno. Futura Podcast!
Pięknie, Bartek, tradycyjnie swoją drogą. Zawsze, jak wiesz, jak masz już tę pewność, że ja będę montował, to pozwalasz sobie na więcej przekleństw, ty cwaniaczku.
O nie, ja się nie zgodzę, bo czasami też pipam, jak ja montuję, że ho, ho, ho. Ty, Michał, co ty w ogóle masz na górze u siebie za szafką? Co to za siodełka? Co to jest?
To taki gadżecik erotyczny. Nie, wiesz co, to jest do tego, do symulatora lotów, tego Microsoftowego.
Dobra. Uwaga, niecelowe lokowanie produktu, za które nam Lech nie zapłacił, pije piwo zero, bo to jest jedyne piwo, które mi w miarę możliwości smakuje. Łyk. Ale arbuzowe jest niedobre. Podpieprzyłem Justynie. No ale to lepsze to niż zwykłe piwo. Co tam, Michał, u ciebie? Jak mija rok 2022?
Cudownie. Znaczy męcząco, wiesz, bo teraz już mam taki okres, że codziennie muszę jeździć na budowę, co robi się już takie trochę irytujące, ale podzielę się z wami, drodzy słuchacze, wspaniałym moim sposobem na załatwianie formalności wszelakich, których też mam teraz od cholery. Urzędnicy mnie nienawidzą. Otóż no teraz za każdym razem, jak mam do wypełnienia jakieś papiery, które nie mam pojęcia jak wypełniać, bo nawet nie ma dobrych wzorów gdzieś tam w internecie, to po prostu wypełniał mnie tak totalnie na jolo, także ja wiem, że to będzie źle, ale wysyłam to i potem albo mi piszą maila, albo dzwonią do mnie z opieprzem, jak to pan wypełnił, i wiesz, po prostu wkurzani tłumaczą mi urzędnicy, jak ja to mam zrobić, żeby było dobrze, i zajebiście. Tak trzeba żyć.
Można, proszę bardzo.
Poza tym ten...
No, mów.
Czekaj, no bo tutaj sporo rzeczy. Ja w ogóle też, nie obraź się, ale z kolegami postanowiłem, że zmieniam ścieżkę kariery i już nie będę YouTuberem, tylko będę profesjonalnym graczem w bijatykę Super Smash Brothers. I już z tej okazji zdążyłem póki co... Grać nadal nie umiem, ale zdążyłem wydać 500 na edycję limitowaną i 2 razy się upić, więc jak na razie idzie mi doskonale, ale z kolegami jeszcze wygrywam. Ale w ogóle, ty, powiem ci, że wpadłem w taki teraz zakupoholizm z tymi starymi grami, obserwuję tyle aukcji, bo najpierw tam do Retro Tygodnia, coś tam na PS2 szukałem, później dostałem od właśnie kolegi Nintendo 64, bo coś tam mi był winny kasę i wolał mi oddać w Nintendo, to jest mój preferowany sposób odbioru wszystkich długów, swoją drogą możesz...
Inwestujcie w Nintendo, żadne tak, bitcoiny.
Na przyszłość możesz wiedzieć, więc teraz do tego Nintendo sobie pokupowałem jakieś gry i teraz wczoraj też przyszedł mi oryginalnie zapakowany w japońskiej wersji piękny pad, którego wyrwałem w dobrej okazji. Więc fajnie, więc wydaję za dużo kasy, której nie mam, bo dom. A teraz co, zbliża się weekend i właśnie przed chwilą dostałem SMS-a, więc od razu jestem w lepszym humorku, że jutro dostanę Pokémony. Te nowe. Wiem, że ty jesteś mało pokemonowy, ale ta część
znaczy,
dostała...
Ja wiem, o które ci chodzi. Ja wiem, bo już widzę, że tam recenzje zaczęły się w sieci pojawiać. Na Twitterze też już osoby piszą, więc już miałem do ciebie pisać z informacją. O, Michał, trzeba ponapierdzielać sobie trochę pokemonów. No, dobrze, daj znać. Na pewno mnie to nie będzie interesować, ale posłucham z grzeczności.
Znaczy, wiesz, one takie są mocno dosyć zeldowe, mało pokemonowe. Znaczy, oprócz tego, że grafika wygląda jak mniej więcej 5 generacji wstecz, to same te mechaniki to jest mniej więcej to, jak sobie wyobrażałem, że będą wyglądały gry z pokemonami, jak byłem mały i jak powinny wyglądać już od 10 lat, więc może postanowiłem wesprzeć tę inicjatywę jakby. I wziąć tę grę i w nią pograć z nadzieją, że w tę stronę będą twórcy iść, a nie tylko co roku kopiuj i wklej, bo o ile zawsze tam protestuję, że wiesz, że niby Nintendo to tylko Mario i Zelda, to nie, bo te wszystkie gry są zupełnie inne, o tyle Pokémony od 20 lat nie zmieniły się prawie w ogóle. I właśnie planuję się tak w weekend z nimi mocno zrelaksować, zwłaszcza, że zaczynamy teraz chyba już ten wielki sezon premier telefonicznych wszelakich, nie? No bo i Samsung S22 zaraz, i jakieś Redmi Note'y, i Realme z tą serią 9, i Xiaomi 12 pewnie będzie w Polsce, chociaż widziałem, że ty już wrzuciłeś recenzję. Dużo gier też w lutym, Horizon będzie nowy.
Bardziej pierwsze wrażenia, bo dosłownie parę dni miałem styczności z nim. Czekam, zobaczymy, czy widzowie będą chcieli zobaczyć pełnoprawną recenzję. No i Huawei jest w bardzo dobrych cenach.
Tak. Znakomitych.
No. Tak, no wiesz, no, co kto lubi, tam wiesz, już niektórzy mówią, no to już, o nie, a ty jakąś wojnę znowu z Huawei rozkręca. Absolutnie nie, moi drodzy, żadna wojna, tak jak ja napisałem. Jak ktoś chce używać Huawei, a niech używa. Ja na przykład laptopy Huawei lubię, szanuję, polecam, ale smartfony od momentu, kiedy straciły licencję na Google'a, a pozostały z tymi cenami, jakie są, no to tak, no, 3 na 10.
Straciły,
no.
Straciły licencję na kupowanie, tak parafrazując, tak, Jamesa
dokładnie.
Bonda. No dobra, to powiem ci, że ja mam dzisiaj troszkę newsików, pewnie najdłużej będziemy gadali o tym, co stało się z Activision Blizzard i z Microsoftem, ale stwierdziłem, że jako, że temat nie jest już aż tak świeży, to pewnie jeszcze coś tam nam zostanie na parę minut, a dużo się akurat dzieje fajnych rzeczy w świecie technologii, znaczy pierdółek, ale interesujących, a nie tylko, że znamy już specyfikację Samsunga S22. No znamy,
tak?
I mamy ją
znamy?
W dupie.
Wow.
Tak, chyba tak, no.
Co?
Coś tam widziałem, rendery już od dawna śmigają i właśnie speski. No dobra,
A jak pytasz, co u mnie, to dobrze, dobrze.
A, przepraszam, tak się rozgadałem.
Jesteś, ale świnia. Bardzo dobrze u mnie. Jak ktoś mnie obserwuje na Twitterze, to wiedzą, że mi się już parę tygodni to już chyba minęło pochwalić tym, że uruchomiłem sobie Disney Plus w Polsce przez VPN-a. I ja już nie czekam na premierę Disney Plus w Polsce, która ma się odbyć w połowie roku, bo ja wszystko, co chciałem, to już praktycznie wszystko obejrzałem i dzięki Disney Plus mam tyle polecajek dla was, że uhuhu, bardzo, bardzo dużo.
No właśnie, oni może czekali, tym, aż darmową akcję promocyjną będą mogli zrobić, jakby wiesz, z twojego... że sam im zapłacisz, a jeszcze będziesz to polecał i teraz oni mogą właśnie już z czystym sumieniem wprowadzać tego Disney Plusa do Polski, no bo jak Bartek poleci, to na pewno widzowie będą.
To, nie ma tam żadnego jabłka, więc nic specjalnego. Nie, no Disney jest, no to tam są przecież te Śpiące Królewne, te jabłka i tak sprawy, no to jakieś tam są. No, ale to powiem ci, że to się tak wydaje, ale tak jak się opłaca na przykład Disney Plus na rok, to taki tani interes nie wychodzi, bo tak, VPN-a opłacisz tam chyba 460-470 zł na rok, cały abonament wziąłem, a mi już naprawdę to nie przeszkadza. Tylko problem jest w Disney Plus taki, że dużo filmów nie ma w ogóle z nawet polskimi napisami, więc jeżeli ktoś na przykład tak jak ja ogarnie angielski, ale na przykład jeżeli wejdzie w jakąś tematykę, gdzie to słownictwo niekiedy nie jest dla mnie, nie wiem, gdybym na przykład miał wejść w politykę, no to myślę, że ja bym tam wielu słówek na przykład nie wyłapał i fajnie, żebym mógł się podpierać jakimiś napisami, tak? Ale rozkminiłem to właśnie w takiej sytuacji, bo oglądałem jeden film, gdzie tematyka, no nie, na razie nie będę spoilować, taka tematyka była ciężka dla mnie, jeżeli chodzi o zrozumienie całego filmu i w sensie wypowiadanych kwestii, to wyobraź sobie, zrobiłem tak, włączyłem napisy na przeglądarce googlowej, włączyłem sobie automatyczne tłumaczenie tekstów i kurwa, polskie napisy są. Człowieku, genialne. To jest rozkminione, słuchajcie, protip dla wszystkich. Genialna opcja, automatycznie angielskie napisy tłumaczę na polskie.
Tylko żeby Disney Plus tego samego sposobu nie wykorzystał.
Tak, bo tam czasami są jakieś takie błędy, no.
Kiedyś miałem sporo takich, za młodu, kiedy jeszcze nie miałem internetu, miałem na płytach takie pirackie filmy, z których niektóre były przetłumaczone właśnie chyba w ten sposób, a z 15 lat temu, nawet więcej, to przypuszczam, że takie napisy automatyczne były jednak trochę słabsze niż są teraz. Pamiętam, że miałem chyba Matrixa, reaktywację w takiej wersji i tam się właściwie nic nie dało zrozumieć i było tak przetłumaczone w mega poetycki sposób, z takim jakimś słownictwem a la XIX wiek i jak tam się mówili do Neo panie Anderson, to było odmieniane panie Andersenie cały czas. I to już wystarczyło, żeby spieprzyć cały klimat tego filmu.
Tak, a Trinity to była Jan Brzechwa. Okej. Dobra, znaczy wiesz co, nie, to tłumaczenie faktycznie, że tam trzeba pogłówkować czasami, ale to nie jest aż takie, jak tak mówisz, że to nie jest aż takie złe, bo tym bardziej, że tu chodzi mi o poszczególne słówka, które chciałbym wyłapać, jest w miarę okej. Okay. No dobrze, to co Michał, zaczynamy od tych twoich hot newsików, jaki pierwszy newsik od ciebie?
Okej, okay. Dzisiaj sobie wszedłem na stronę z testami różnych podzespołów. I może to nie jest news per se, ale po prostu zwrócenie uwagi na pewien trend. Otóż pojawiła się nowa karta GeForce RTX 3050, która jest reklamowana jako karta tania, budżetowa, ponieważ możemy kupić ją za mniej niż 2000 zł, a w takich wersjach firmy Gigabyte na przykład to jest około 2000, w podstawce gołej to jest tam chyba 1500, w praktyce i takiej prawie nie ma, bo oczywiście rozejdzie się na pniu i powiem ci, że jakby jej parametry do gier no nie są jakieś zachwycające i wydaje mi się, że jeszcze dużo wody w Wiśle zostanie zanieczyszczone gównem, aż te karty graficzne zaczną jakoś tam tanieć, no bo 1500 czy 2000 zł, no to już są bardzo pokaźne kwoty i wiesz, możesz kupić sobie średnią kartę albo możesz kupić sobie Series S-a i Game Passa na rok.
Nie, ja widziałem testy, bo chodzi ci o kartę 3050, tak?
Tak, no.
Ona jest w niektórych testach prawie dwa razy słabsza od GeForce'a 3060 Ti. Patrzyłem na te wyniki, więc jeżeli ktoś na przykład faktycznie kupuje, chce złożyć sobie peceta do grania i chce wziąć tę kartę, to totalnie nie ma sensu. To wydajnościowo jest naprawdę bardzo, bardzo słabe i lepiej, o ile jest możliwość, inwestować nawet czasami w te starsze karty, niż pchać się w tę, bo to wychodzi źle. Choć, no mówię, no ja z perspektywy niedzielnego gracza mimo wszystko chyba jednak bym wolał uderzyć sobie w Xboxa Series S i wykupić sobie Game Passa, bo tam mam wrażenie i dostęp do gier będziesz miał większy i prostotę korzystania z tego, no w sensie nie będzie tutaj żadnego konfigurowania, tu wysokie detale, tu niskie, tu sriskie, no a jednocześnie mało miejsca zajmuje cichutka, ładna, no tylko no niestety na płytę, ale w erę cyfrową wchodzimy, więc raczej to już nie powinien być dla większości ludzi aż tak ogromny problem.
Znaczy, wiesz, ja się aż tak na tych kartach nie znam, ale też zastanawiam się, co w ogóle kieruje Nvidią, że oni wprowadzają taki produkt, skoro no jakby te starsze karty są mocniejsze, czy to jest już trochę inny proces produkcyjny, czy po prostu nie mogą robić dalej tych starszych, bo nie rozumiem dlaczego, wiesz, w smartfonach czasami na przykład też Realme dowali nowym modelem, który jest tak samo mocny, czyli średnio jak swój poprzednik i wcale nie jest od niego lepszy, ale w telefonach to jeszcze tam możesz zachachmęcić, że a to aparat inna, a to obudowa inna, a to 70 obiektywów do mierzenia głębi, a wcześniej było 69, na karta to jest po prostu właściwie czysta moc i no, nie ogarniam, co kieruje teraz tą firmą, że wypuszcza produkt, który już na starcie jest uznawany za mocno średni i nawet w tej cenie, w której teraz jest dostępny w sklepach, znaczy teraz to już pewnie nie jest, ale w której był premierowo jeszcze przed chwilą, no nie jest żadną okazją. Nie wiem, ten chyba cały rynek kart jest do zaorania chwilowo.
No mam wrażenie, że cały rynek PC jest do zaorania. No tutaj to już trzeba było, nie wiem, z Liptona pytać, z Masełko, bądź tam od ciebie chłopaków z Komputronika. No ale tak jak patrzę, to ceny kart są przeogromne. Słuchaj, jeżeli nowa karta 3090 Ti, to ona oficjalnie została wyceniona na coś około, w przeliczeniu na polskie, o coś około 16 tysięcy złotych. To są bardziej te oficjalne, bardziej chyba oficjalne kwoty, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. No to w Polsce to ze 20 koła niedługo będzie kosztować. 3090 Ti. No do stary, no to jak mi ktoś mówi, że o te pisarski niantycban se kupili takie laptopy, bo nas na karty graficzne nie stać. No kurde, no to ja wolę mieć w tej cenie cały komputer, na którym będę sobie wygodnie pracować.
No właśnie, w tej cenie takiej karty to można kupić już całkiem porządnego laptopa, takiego w miarę. Nie wiem, czy się chwaliłeś słuchaczom w Futurze, chyba nie, że już dostałeś swojego laptopa.
Tak, dostałem na wale albo wcale, to nie było tak, że dostałem, bo zamówiłem 7 tygodni temu i zwątpiłem. Chciałem wziąć z dyskiem 2 tera, żeby jakoś mieć ten bufor pamięci, ale trafiła się bardzo normalna cena, taka jak praktycznie bym w sklepie zamówił, za taki sam model wymaksowanego maksa, ale 1 terabajt, więc wziąłem, jestem, no nie będę przeklinać, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony i mam wrażenie, że to będzie po pierwsze zakup na lata, a po drugie to jest urządzenie, z którego korzystam 16 godzin na dobę, więc ja jestem zachwycony tym, co laptopy w dzisiejszych czasach mogą zaoferować.
Ja też. Dobra, ale to już zrobiliśmy Apple reklamę, że ekwiwalent byłby pewnie liczony w milionach złotych, więc
Apple by mi się nie wypłaciło za tę reklamę swoich produktów przez te 7 lat.
Coś tam
lat,
na inny temat zacząłeś mówić.
No właśnie, ty jarasz się tym nadchodzącym filmem Uncharted?
Nie.
Czy to lata koło wora?
Wiesz co, lata mi, bo nie pamiętam, żeby jakoś naprawdę bardzo mi się podobał film, który bazuje na grach wideo i nawet jeżeli coś nie sprawiało mi fizycznego bólu, kiedy to oglądałem, to nie wracałem do tych filmów nigdy i przyjmowałem je zawsze bez jakiejś takiej podjarki. Ostatni, chyba jedyny film na podstawie gry, który tak oglądałem, miałem na kasecie, kochałem go, to było pierwsze Mortal Kombat. Które wiesz, oglądałem jak miałem 8 czy 9 lat, więc też swoją drogą gratuluję sobie i rodzicom równocześnie cenzury, jaką na mnie nakładali. Więc średnio, znaczy obejrzę, na pewno obejrzę, no bo lubię ten klimat Uncharted, bo Uncharted to też dla mnie zawsze była bardziej przygoda, dowcip i charakter Nate'a, a nie sam gameplay, który jest po prostu okej. Ale, no nie wiem, nie jestem jakiś podniecony mocno. Czekaj, wezmę ręce na stół, żeby było widać, no.
Ja też rączki mam na górze, nad pierzynką, ale wiesz co, chodzi o to, że ja mam taki dysonans do tego filmu, bo z jednej strony uwielbiam Uncharted, wszystkie części przeszedłem minimum raz, czasami się trafiało dwa wraz z dodatkiem. Z drugiej strony bardzo lubię Toma Hollanda, młodego, świetnego aktora, przynajmniej dla mnie, ale to mi się jakoś nie łączy. Jakoś Holland nie do końca mi odpowiada jako Nathan Drake. Nie wiem, być może się mylę, być może po obejrzeniu filmu jakoś to będzie lepiej wyglądać. Poza tym sali bez wąsa to nie jest sali. No kurde, dobra. Nie. No, tak chciałem, po prostu chciałem się zapytać, jak to u ciebie wygląda, bo ja to tak jak mówisz, obejrzę, ale mnie to też jakoś za bardzo nie grzeje.
A teraz pojawiły się swoją drogą recenzje i noty Uncharted kolekcji Dziedzictwo Złodziei w wersji na PlayStation 5. Są bardzo wysokie, bo to są bardzo dobre gry, aczkolwiek jestem trochę zdziwiony, że wszyscy tak przeszli do porządku dziennego z tym, że jednak te gry oferują małe zmiany, tam nie ma chyba żadnego nowego kontentu, są jakieś tam lekkie usprawnienia graficzne. Te gry wyglądały znakomicie na PS4, na PS4 Pro, teraz wyglądają jeszcze troszeczkę ładniej, ale no dla mnie to po prostu jest taki skok na kasę, że ja pierdzielę.
No słuchaj, ja jako fan Uncharted, jako fan kupowania czegoś, co najprawdopodobniej nie przejdę później, to ja tego nie kupię. No kurde, mam ten dodatek, mam Uncharted 4, tam pozostałą trylogię gdzieś u ciebie od chyba roku czy dwóch, no ale chodzi o to, że kurde, tu się nic za bardzo nie zmienia. To ja popatrzyłem sobie na te różnice, to jest taka kosmetyka, za którą ludzie, no firma chce płacić, chce, żebyśmy płacili dodatkowe pieniądze. No ja już wypowiadałem się w filmie zresztą, ty troszkę też odnośnie naszego tematu głównego, do którego zaraz przejdziemy. Ale mam wrażenie, że no Sony to tak ostatnio bardzo odważnie do tego wszystkiego podchodzi. No ma to cojones, ale mam wrażenie, że to graczom nie do końca będzie odpowiadać, bo Microsoft coś robi, a Sony to tylko pieniądze.
No Sony właśnie chyba ostatnio nie ma wyjścia, bo poprzesuwały im się wszystkie te większe premiery na PS5, dopiero teraz zaczniemy sezon z tym Horizonem, na szczęście już całkiem niedługo, no bo póki co mamy to Uncharted, mieliśmy go do fora na PC i tyle. Z tego co wiem, to Uncharted, jeżeli masz czwórkę i zaginione dziedzictwo, kto ma PlayStation ma zaginione dziedzictwo, to... Chyba 50 zł kosztuje ten upgrade, no ale still, dla mnie to po pierwsze jest i tak za dużo, po drugie to byłaby spoko opcja właśnie dla osób, które jeszcze jakimś cudem nie grały w to Uncharted, bo no właśnie, te gry nie potrzebowały remastera, to są nowe gry, które wciąż wyglądają absolutnie pięknie, które się gameplayowo nie zestarzały w ogóle. Więc tak nie bardzo widzę, dla kogo to jest. Już mogli chociaż zrobić coś takiego jak z tym Ghost of Tsushima, czyli po prostu jakiś nowy, krótki wątek, nawet ze 3-4 godziny dodatkowych misji i to byłoby super, przyjąłbym z pocałowaniem w tyłek i jeszcze zapłaciłbym i 150 zł za więcej Uncharted, ale tryb 120 klatek, czy nie wiem, 60 i tyle, to dziękuję bardzo. Znaczy tam są jakieś tekstury poprawione, ale to pierdoły, tego nie widać.
Dokładnie. Z takich informacji, które ja wyczekuję, a być może na pewno ktoś tam się trafi, kto tak jak ja jest fanem Marvela, już z tego co pamiętam w marcu ma wyjść nowy serial MCU. Ja powiecie je teraz po obejrzeniu wszystkich serialów od MCU na Disney+, no to ja teraz jestem na bieżąco z tym wszystkim. Natomiast Moon Knight ma wyjść w w marcu i to ma być kolejna postać wprowadzona do tego przeogromnego uniwersum MCU. Ja powiem tak, że jeżeli ktoś nie zaczął tego śledzić od początku i tych wszystkich zawiłości fabularnych, relacji pomiędzy poszczególnymi bohaterami, to z tego się już robi taka trochę gorąca moda na sukces, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze zacząć to nadrabiać, to no to myślę, że przy normalnym trybie szkolno-zawodowym, w sensie albo chodzisz do szkoły, albo pracujesz, no to myślę, że bez problemu ze 2-3 miesiące miną, żeby ogarnąć te wszystkie filmy, seriale, które zostały wrzucone. Ja po paru serialach, które teraz obejrzałem na Disney Plusie, ja nie wiem, czy znowu wszystkich filmów nie będę musiał obejrzeć, bo to się zaczyna robić trochę zagmatwane. Ale no zobaczymy, co będzie.
A czy ty oglądałeś ten serial Adamczyk, człowiek, który został super złoczyńcą, czy nie?
Jestem w trakcie. To jest ostatni serial, który mi został. W sensie okay. O Hawkeye ci chodzi.
Tak, tak, tak. No.
Tak, ja no jestem to, właśnie, to jest ostatni serial.
Mhm. Ja jestem mało Marvelowy, jeżeli chodzi o filmy, seriale, chociaż seriale kiedyś zacząłem kilka i całkiem mi się niektóre podobały, więc myślę, że może chociaż do tego się jeszcze przekonam. Na przykład Jessica Jones mi się podobała, było spoko był ten serial.
Bardzo dobra. Luke Cage był spoko. Daredevil był spoko, tym bardziej, ojej, uwaga, spoilery, przewincie sobie, tym bardziej, że Daredevil pojawił się w Spider-Manie ostatnim, więc te serialowe postacie mocno zaczynają się zazębiać z filmowymi, coś się tam zaczyna dziać, ba nawet filmy de facto od Sony pokroju Venoma też zaczęły się zazębiać z filmami MCU, więc to już jest takie combo, takie połączenie. No naprawdę szalone. Ciężko to wszystko ogarnąć w całość.
O, spoko, spoko. Ja teraz też, skoro już zacząłem z tym najbardziej polskim Polakiem, papieżem Adamczykiem, to mogę kontynuować ten wątek, bo dostaliśmy pierwszy zwiastun nowej części Kangur Kakao, czyli gry, z którą ja mam akurat bardzo niewiele wspomnień, ale moi jacyś tam znajomi uwielbiają ją, grali na komputerze. Ja ostatnio nawet sobie patrzyłem na wersję na Sega Dreamcast, bo też była. I to jest ogólnie spoko akcja, bo to się zaczęło w ten sposób, że w internecie pojawiła się akcja, petycja, hashtag bring Kao back i firma, autorzy, twórcy, posiadacze praw autorskich zobaczyli, że to zainteresowanie jest spore, więc najpierw wydali stare części bodajże na Steamie czy tam Gogu i teraz się okazuje, że przygotowują nową i kurczę, wygląda to całkiem fajnie. Znaczy to wygląda właściwie jak kopia Crasha Bandicoota. Ja wiem, że są różne platformery, a nie tylko Crash, ale to naprawdę wygląda jak kopia Crasha Bandicoota.
Mi to tam Spyro jeszcze troszkę podchodzi.
Ale to też jakby, to jest spoko, bo wydaje mi się, że tak jak mamy, nie wiem, w polskich filmach tendencję do nagrywania głównie jakichś tam konkretnych gatunków, tak samo w grach polskie te firmy, te najbardziej znane, skupiają się na rzeczach szaro-burych, raczej takich smutnych, mrocznych, a jeżeli mielibyśmy taki platformer na poziomie, to też byłoby bardzo fajne. Sprawdzę na pewno. Ciekawe jest to, że po pierwsze premiera jest zapowiedziana już na ten rok, więc to szybko idzie. W ogóle będziemy mieli chyba dużo platformerów w tym roku, bo jeszcze ten Sonic i wiele innych. A po drugie, KO trafi na wszystkie możliwe platformy, od Switcha przez PC-ta po PS5. Więc fajnie. Ja tam lubię platformery. No to odmurzyć się.
Znaczy, ja też lubię, a szczególnie na Switchu sobie pograć platformera. Uważam, że to jest świetna odskocznia od takich bardziej angażujących gier. Tak jak na przykład, zresztą to też mówiłem u siebie w filmie, zacząłem sobie znowu powracać do Early Accessu, do Baldur's Gate. No ja przy takich grach muszę się skupić, najlepiej słuchawki na uszy, odciąć się, pograć wieczorem, a taki platformer to wiesz, odpalasz sobie na pół godzinki, poskaczesz sobie, tutaj coś pozbierasz, przejdziesz na kolejny poziom, jakiś level zdobędziesz i super. A więc tak, ja też fajna odskocznia w postaci platformerów, to dla mnie też jest coś bardzo, bardzo spoko.
Ja mogę teraz jeszcze przejść, skoro zaczęliśmy już temat Switcha, że nieoficjalnie Switch właśnie prześcignął sprzedażowo pierwsze PlayStation i ma już ponad 100 baniek na koncie i goni PS4, które też pewnie uda się prześcignąć.
Właśnie, ile PS4 miało? 120?
Blisko, poczekaj, bo ja tutaj jakoś mi się soczewki przesunęły, teraz nic nie widzę. 116? 116 chyba.
No właśnie. No, myślę, że PlayStation jeszcze łyknie. Spokojnie. Tym bardziej, że wiesz, jak został wydany OLED, to znaczy, że teraz już Nintendo nie będzie się spieszyć z jakimś następcą Switcha. Na spokojnie, powolutku, pomalutku. Myślę, że do momentu wydania jakiegoś następcy Switcha, łamany na Switcha OLED, spokojnie tą PS4 przebije.
Tak, ja myślę, że jeszcze jakieś 30-40 baniek spokojnie może zejść tych Switchów, ale dla mnie najbardziej niesamowite jest chyba to, że to wszystko zostało osiągnięte bez właściwie żadnych obniżek ceny, bo było tylko wprowadzenie tego Lite'a, czyli modelu budżetowego, który i tak stanowi jakiś tam dosyć mały procent wszystkich. I teraz dopiero po premierze OLED-a, czyli parę miesięcy temu, ten zwykły Switch troszkę potaniał. I wiesz, jak mamy cykl życia innych konsol, no PlayStation 1 na początku kosztowało tam w przeliczeniu z 1300 zł, ale jak już była dwójka na rynku, to kosztowało 4-5 stów. PS2 na początku kosztowało w Polsce 2600, co w ogóle było kosmosem. Pod koniec kosztowało 600 zł. Switch kosztował 1350, a po 5 latach kosztuje 1250. Więc wiesz, to jest takie ciekawe.
Ja naprawdę już wielokrotnie podczas naszych rozmów nawiązywałem do tego, że w pozytywnym znaczeniu tego słowa Nintendo jest trochę jak Apple. I ja wiem, że może tutaj to jest jakaś herezja, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo prawdziwe. Po pierwsze, jest bardzo dużo zwolenników i Nintendo, jak i Apple'a. Po drugie, oni widać, że zależy im na pieniążkach. No, ja nie mogę tego negować, no to prowadzą firmę, no firmę się prowadzi po to, żeby zarabiać, idziesz do pracy na etacie po to, żeby miesięcznie dostawać wypłatę, więc dla mnie to są dwie bardzo podobne firmy, mimo iż na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie inne. O tak.
Tak, zgadzam się, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie podejście trochę do filozofii produktów i podejście ich wielkich fanów. Ja się zaliczam do wielkich fanów Nintendo, ty do wielkich fanów Apple'a, chociaż też oczywiście wiem, że potrafisz zhejtować, kiedy trzeba. No.
No ty ja mam też jeszcze... czasami nie potrafisz zhejtować Nintendo. Ale nie, ty serio, czekaj, jak się z tym rozmawiałem, czy ty kiedyś coś od Nintendo skrytykowałeś? Coś ci się chyba kiedyś nie podobało, jakaś gra czy coś.
Ale powiem ci, że ja mam takie ojcowskie odczucia w stosunku do Nintendo, to znaczy jeżeli oni coś spieprzą, to ja ich nie bronię, tylko tak właśnie wychowuję twardą ręką i wolę ich opierdolić, mimo że tam oczywiście nikt mnie nie słucha, ale mam takie podejście, że jeżeli Nintendo zrobi coś głupiego, to ja nie staram się ich tłumaczyć, tylko jestem jeszcze bardziej zły, bo chciałbym dla nich dobrze, a widzę, że oni robią coś, co może być i dla nich złe, i gracze będą ich nie lubili, więc powiem, że Nintendo właśnie krytykuje ze zdwojoną siłą, bo personalnie mi zależy na tym, żeby dobrze im się wiodło. A że robią dużo głupich rzeczy, to zdarza się.
No właśnie, no ja też tak mam, nawet nie tylko z Apple'em, ale też z innymi firmami. Tak samo jeszcze raz powtórzę temat Huawei'a. Ja naprawdę Huawei'owi życzę dobrze, ale jeżeli bez wsparcia 5G i usług Google'a ktoś mi stara się kastrata za 5,5 tysiąca złotych wcisnąć, No to co ja mam przyklaskiwać? Zajebiście. Ja bym jeszcze za szóstkę podciągnął trochę cenę. No nie no, trzymam kciuki za Huawei'a, ale żeby wbić się na ten rynek, żeby zdobyć zaufanie klientów, to trzeba być jak Realme, Xiaomi, po prostu dawać dobre ceny. No Oppo jest jedyną jeszcze taką firmą, która ma podejście trochę inne. Radzą sobie, okej. Okay. Natomiast w przypadku Huawei'a to jednak myślę, że cena by grała pierwsze skrzypce.
No na pewno. Tam wiadomo, że jesteśmy w stanie zaakceptować dużo więcej kompromisów, kiedy te ceny są dobre. To jest szczególnie dziwne, bo ja z jednej strony rozumiem, dlaczego oni tak robią, bo po prostu chcą się nadal pozycjonować jako marka ogólnie premium, a nie tylko producent premium smartfonów, tylko marka premium. Ale też pamiętam, że jak wychodziły te pierwsze ich smartfony bez usług Google'a, to był bodajże P40 Lite w Polsce, coś takiego.
Tak, P40 one właśnie... i on był w dobrej cenie. Obniżona cena była wtedy.
On był w świetnej cenie, tak. On tam wszyscy tak, się spodziewali, że on będzie chyba za 1700, a oni go opychali za 999, jeszcze jakieś słuchawki tak były, więc myślałem, że dalej pójdą w tę stronę. Mi się ten P50 Pro ogólnie bardzo podoba, no ale tak jak mówiłem w moim filmie, to jest telefon wybitnie dla fanów i żeby pokazać, że Huawei po prostu nadal istnieje. Słuchaj, ostatni news ode mnie, YouTube Shorts, to jest, YouTube się pochwalił, że jest to ogromny sukces tej platformy, i że ogólnie shorty zostały odtworzone już ponad 5 trylionów razy i YouTube tam będzie uruchamiał mocniejszą ich monetyzację, będzie jeszcze bardziej stawiał na ten jakże ambitny content, więc my jako osoby, które nagrywają na naszym podcaście materiały po 50 minut z pewnością bardzo się z tego cieszymy.
Chociaż ale ja tam ty to przynajmniej shorty w te shorty no uderzyłeś, ja to... No nie przekonam, w sensie wiem, że niektóre kanały mocno się wybiły na shortach i ja tego nie neguję, natomiast... Jeżeli będę miał potrzebę wrzucić shorta i będzie to ten content tego 30 czy tam 60-sekundowego shorta będziesz z moimi jakimiś tam przemyśleniami, to ja go wrzucę. Natomiast na ten moment nie czuję się jeszcze, żeby w te shorty wchodzić, choć wiem, że to wielu pomaga. Ja trzymam kciuki jak najbardziej za shorty. Dla mnie to jest jasne. Niektóre shorty naprawdę są spoko, niektóre są tak gówniane, że szkoda gadać, ale to tak jak z całym życiem. No, ty tym bardziej, ty już w ogóle oglądałeś ten kanał sportowy? Ja tak zacząłem oglądać, ale nie zdążyłem. Ale oglądałem. To kurde. Cudowny. Obejrzałeś? Ja nie obejrzałem, więc jeszcze obejrzałem tak z 1/3 i tak mówię, dzisiaj skończymy, podeślę ci pliki i odpalam. Kurde, przepraszam, taka mała dygresja, ale im więcej tych filmów Stanowskiego jest, tym bardziej tego faceta szanuję. W sensie, faceta, on tam chyba ode mnie parę lat starszy jest, bardzo fajny gość. Widać, że jak coś postanowi, to tak ma być i tyle. A Najman, to już od lat się mówi, no. Aj, dobra, nieważne.
Najman
no.
To Najman, ale ten burmistrz miasta Wieluń jest bardzo barwną postacią i bardzo ciekawie mi się słuchało jego kocopołów, że tak się pięknie wyrażę. Poczekaj, o czym to ja?
No mów, przepraszam, no.
Chciałem do tych shortów jeszcze wrócić na chwilę, że ja je robię, bo u mnie to w statystykach tak wygląda, że czasami YouTube mnie chce trochę udupić i wyświetla filmy właściwie tylko moim stałym widzom, którzy już mnie znają i nie wyświetla nowym, a te shorty to rzeczywiście jest taki kanał, na którym ja mam bardzo duże udziały widzów, którzy widzą moje piękne ryło po raz pierwszy w swoim życiu i dlatego te shorty robię. Ale też to, jak działają algorytmy YouTube'a przy shortach, to jest dla mnie po prostu temat niezbadany, bo...
Ale
to
ty
jest
masz też... szalone te shorty. Ty raz ci wejdzie ponad pół bańki, a raz ci wejdzie 20 tysięcy.
Tak, ale właśnie wiesz, co jest najciekawsze, bo to jest jednak mniej złożony temat od zwykłego filmu na YouTubie, to znaczy te shorty ludzie w nie nie klikają, tylko sobie tam scrollują, jest to jakby YouTube bardziej proponuje ten content i na shorcie, który ma 20 tysięcy i na przykład już skończyło się, nic nie idzie i na shorcie, który ma 500 000 potrafię mieć na przykład dokładnie takie same statystyki, jeżeli chodzi o jakąś tam klikalność, jeżeli chodzi o procent obejrzenia, jeżeli chodzi o procent łapek w górę, więc pojęcia nie mam od czego to zależy, ale już sobie wyrabiam sobie taki nawyk, że po prostu piszę shorta jakby wiesz przy okazji jakiegoś filmu i jak sobie siadam, nagrywam ten film, ta sama biblioteka w Final Cutcie, nawet wiesz ten sam plik na kamerze, po prostu gadam sobie tę dodatkową minutkę do shorta i to mi tam zajmuje złożenie tego z pół godziny, więc no czemu nie, póki mi się chce, póki mam pomysły, to jest chyba najtrudniejsze, żeby te pomysły mieć, to będę sobie te shorty raz w tygodniu robił. Zapraszam na mój kanał.
Zapraszamy na kanał Michała, dokładnie tak. Okej, Michał, to może przejdźmy już, bo tak gadamy tymi newsami, sypiemy, a tu już jest troszkę czasu już zleciało. No, wypowiedz się, królu złoty, piękna ty moja panno, no już pani, jak ty się zapatrujesz na tę całą sytuację wykupienia przez Microsoft Activision Blizzard? Jak ty to widzisz?
No przede wszystkim to ja też nagrałem osobny film na ten temat. Jeżeli chodzi o jakieś takie dalekosiężne plany, to kurczę, trudno jest mi się tak jednoznacznie wypowiedzieć, bo z jednej strony dla mnie, jako dla konsumenta, który ma wszystkie konsole, to, że marki Activision Blizzard będę miał day one w Game Passie na premierę, bo prawdopodobnie tak będzie, jest super, a z drugiej strony wydaje mi się, że robią się widać zabory na rynku gier, to znaczy Microsoft sobie kupuje, Sony może sobie jeszcze zgarnie jakiegoś japońskiego giganta, Nintendo jest Nintendo, ale oni też jakieś tam mniejsze studia kupowali i zaraz się okaże, że firm third party robiących gry na wszystkie platformy albo takich, które po prostu traktują każdą platformę fair, prawie nie ma, co dla osób, które właśnie muszą wybierać, czy będą grały na kompie, czy na Xboxie, czy na PS5, czy na Switchu, bo nie mają dostępu, nie stać ich albo nie chcą do wszystkich platform, no może być takie dosyć nieprzyjemne.
Michał, powracając na chwilę do tych samych zakupów, bo jak dobrze wiemy, Microsoft nie od wczoraj kupuje mniejsze, większe studia do tworzenia gier dla siebie. Natomiast nie pamiętam kiedy, czy to było rok, czy Michał, 2 lata temu, kiedy Bethesda została wykupiona?
Rok.
Rok temu. Kurde, już myślałem, że 2, ale to ten czas wolno leci. I ja już myślałem, że no już większej transakcji, większego newsa związanego z zakupem przez Microsoft nie będzie. No teraz to już po Activision Blizzard, to ja nie wiem, czym Microsoft mógłby jeszcze nas zaskoczyć, nie wiem, wykupieniem Rockstar, albo, no nie wiem, no nie wyobrażam sobie, no widać, że mają te pieniądze, ale widać też dokładnie, że I mnie zależy teraz na zarabianiu, Michał, pieniędzy, bo dobrze wiemy, że ten Game Pass rozwija się już nie od wczoraj, od kilku ładnych lat. Oni są świadomi, że to jest inwestycja, która z perspektywy lat może zacząć się mocniej zwracać, ale zobacz, jeżeli ktoś, to chyba tam było w gotówce, wydaje 68 miliardów dolarów, no to tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi bardziej o taką długofalową perspektywę patrzenia na przyszłość, a nie na to, żeby jak najszybciej zarobić pieniądze.
No, ale powiem ci, że większej transakcji chyba nie będzie, chyba że, nie wiem, Microsoft wykupiłby całe Sony, no bo Activision Blizzard ma tak ogromną bibliotekę znanych marek, która no też sama w sobie jest dużo warta, począwszy od Call of Duty przez jakieś rzeczy bardziej dla mnie, czyli Tonego Hawka, Crasha, Spyro, Skylanders, Diablo, World of Warcraft. No można tak wymieniać i wymieniać, więc to jest chyba ta największa siła, że teraz tak ta biblioteka Xboxa zostanie bardzo, bardzo mocno wzbogacona, ale z tego co kojarzę, to tam jest też mnóstwo gier mobilnych i w ogóle otworzyłem sobie taką listę, List of Most Expensive Video Game Acquisitions, czyli tam najdroższych przejęć w branży. Jest z ogromną przewagą te 68 miliardów, bo na drugim miejscu jest Take-Two kupujące Zyngę, ale najbardziej mnie przeraziło to, jakim właśnie małym wycinkiem całej branży gier jest ta branża gier, o której my rozmawiamy, którą my kochamy, którą my znamy, bo tutaj na tej liście najwięcej...
Mobilki.
Czy to właśnie Zynga, jacyś tam od Farmville, czy... King, mnóstwo tych firm. W sensie dla mnie to jest niepojęte, że na przykład Namco, czyli właściciel Tekena, Ridge Racera, wielu innych już legendarnych serii gier, kosztowało kilkukrotnie taniej od kogoś, kto zrobił jakiegoś, nie wiem, gadającego kotka na telefony. I zdaję sobie sprawę z tego, że no widocznie taka jest kolej rzeczy, po prostu poczułem się stary z tego powodu.
Ale Michał, znaczy wiesz, gdyby nie to, że mam 12-latkę w domu, to ja bym nie wiedział. Ja wiem o rootboxach i tego typu grach, bo widzę, że dzieciaki w to grają i widzę, jak są popularne, ile dzieciaków siedzi na tym, ale gdyby nie to, no widzisz, to jeszcze przed tobą, ale gdyby nie to, że jest ta córka starsza, to ja też bym nie był świadomy, że teraz tak młodzież uderza w te mobilki, bo wiesz, każdy ma dostęp do smartfona, może sobie wziąć do szkoły, może sobie pograć w autobusie, w tramwaju, na przystanku i nie wiem, podczas jedzenia sobie w knajpie, czy coś w ten deseń. No ale faktycznie te mobilki to jest faktycznie ogromny rynek, a przynajmniej jeżeli chodzi ogromny segment, jeżeli chodzi o pieniążki. No ale,
ale powiem ci, że w ogóle
taka kolej rzeczy.
Pierwsze takie wielkie przejęcia, które pamiętam tak świadomie, że się tym już interesowałem, to był 2014 rok, kiedy Facebook kupił Oculusa i kiedy Microsoft kupił panów od Minecrafta. I jedna i druga transakcja opiewała na jakieś 2 miliardy i wtedy to były, wiesz, niewyobrażalne kwoty, że jak to tyle za jakieś gry, przecież Minecraft się już miał w ogóle wtedy kończyć. Ludzie myśleli, że ten hype powoli mija. To było niewyobrażalne. Teraz 7 lat później, 8 lat później mamy 68 miliardów. Co prawda, no to jest transakcja, do której nic absolutnie nawet się nie zbliża, bo druga w kolejności to jest 5 razy mniej. No ale jednak to jest kwota też znacznie większa od tego, co na przykład Disney zapłacił za Gwiezdne Wojny, czy ile jest wart cały Marvel. No to po prostu są pieniądze niewyobrażalne.
Kosmiczne, wiesz, tym bardziej, że ktoś mi napisał w komentarzu, nie wiem czy to prawda, no ale skoro napisał, to mam nadzieję, że wie, o czym mówi, że ta kwota to jest jakieś 60-55% całego budżetu Polski.
Jest to możliwe, tak, no.
Ja pierdzielę, wyobrażam sobie, idzie sobie, nie wiem, ktoś z rządu w Polsce i mówi, wykupimy Activision Blizzard. No ale no
tak,
nie.
Co chcemy mieć, zbudować autostrady, mieć służbę zdrowia, czy polską kampanię w Call of Duty?
No i wszystko jasne. No, dla mnie to było naprawdę mocne, byłem w mocnym szoku, jak się dowiedziałem, no tym bardziej, że jestem fanem tego Diablo, praktycznie każdego od zawsze, od 96 roku, od pierwszej części, więc czekam niesamowicie, tym bardziej, że teraz po przyjęciu to może ten Immortal na mobilki okaże się, choć choć w połowie tak dobre, jak na przykład dla mnie było Diablo 2 Resurrected, czy nawet to Diablo 3, które no niestety jakieś takie kolorkowe było.
A wiesz,
no dobra.
Bartek, tak dla porównania, czy wiesz, ile Sony zapłaciło całkiem niedawno, bo w 2019 roku za Insomniac Games, które wcześniej też do nich nie należało?
Nie mam zielonego pojęcia, ale będę strzelać. Tym bardziej, że Insomniac robi naprawdę bardzo dobre gry. W 2019.
No.
3 miliardy dolarów.
A widzisz, 200 milionów dolarów. Około 200 milionów, więc tym bardziej ta dysproporcja się wydaje kosmiczna pomiędzy Activision, a znaczy wiem, że też Insomniac nie ma tak bardzo swoich marek i tak dalej, no ale kurczę,
ale tak, ale wiesz,
ta różnica jest po prostu niesamowita. Jeszcze
ale Michał,
jedno pytanie,
tu i teraz Insomniac Games robi naprawdę tylko i wyłącznie dobre gry.
Nie no, ja bym powiedział, że nawet wybitne i technologicznie, i może nie są jakoś innowacyjne, ale pod względem samego fanu płynącego z rozgrywki są niesamowite. Pytanie, jak się teraz Microsoft zaopiekuje tymi swoimi nowymi nabytkami, swoim nowym narybkiem, bo tych studiów kupił większych i mniejszych całkiem sporo. Widać, że zaczynają robić już te swoje gry, że będzie coraz więcej eksów i nie tylko. No ale ja wciąż mam w głowie po prostu to, jak oni 20 lat temu kupili Rare z rąk Nintendo i Rare od 20 lat nie zrobiło ani jednej gry, która byłaby na poziomie tego, co robili w Nintendo w częstotliwości 3-4 gier rocznie. Ale może się już nauczyli.
Ja no nie ma tutaj co mówić. Ja jak najbardziej trzymam kciuki i za Microsoft, i za Sony. W naszym przypadku to nie jest problem, na czym ja będę grać. No na PC-sie nie będę grać, bo mnie nie stać na PC-ta, ale poza tym to kurczę, no jeżeli to w jakim stopniu pomoże graczom, a nie będzie się tylko skupiać na wojenkach pomiędzy jedną stajnią a drugą, bo tutaj nawiązywałeś do Nintendo, ja akurat mam wrażenie, że Nintendo to ma wszystkich w głębokim poważaniu, oni będą robić swoje i raczej na tym za bardzo nie ucierpią.
Tak, no jeżeli Nintendo może zrobić grę, która ma 1/20 budżetu produkcji na inne konsole dużych i sprzedawać ją przez 4-5 lat po 60 dolców w pełnej cenie i obchnąć 20-30 milionów, to oni tam za bardzo nie muszą niczego zmieniać. Oni też mają taką politykę, że jeżeli już ktoś dla nich robi gry, to oni po prostu zwykle sobie wynajmują jakieś studia na jeden projekt na przykład do pomocy, czy po prostu do zrobienia jakiejś gry na swoim własnym IP. Oni chyba w zeszłym roku kupili jedno studio, Next Level Games, które robi Luigi's Mansion, ale to też jest mała firmka, która zatrudnia tam koło 100 osób.
No dobrze, królu złoty, bo już tak sobie gadamy. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Czy już możemy sobie... tak, polecajki, zrozumiałem, chcesz fajki. Kurwa, tak. No, dużo mi to da. Nie chcę fajek, ale możemy przejść do polecajek. Dobrze, ja zacznę, bo tak jak już powiedziałem na początku, słuchajcie, moi drodzy, jako osoba, która wreszcie się zebrała i zaczęła oglądać wszystko, co możliwe z Marvela na... Co? Coś mówiłeś?
Nie.
Aha, to przepraszam. To chciałbym polecić jeden z seriali, które obejrzałem. WandaVision. Jeju, jakie to jest dobre, jakie to jest zupełnie inne. To jest tak... Nie wiem, przyznam, że nie wiem, czy to w komiksach, czy to zostało zaczerpnięte z komiksu, czy to zostało, w cudzysłowie mówiąc, wymyślone na nowo, ale tak oryginalnego, tak specyficznie pozytywnego i innowacyjnego serialu to ja nie oglądałem od dawna. Jestem przezaskoczony. I po wszystkich filmach i serialach Marvela, które oglądałem, myślałem, nie da się nic lepszego wymyślić. To takie jest już wszystko bardziej znane, już wiesz, co się potoczy, kto jest dobry, kto jest zły, co się ten... A tutaj nagle, oglądasz pierwsze odcinki i ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, what the fuck, co tu się dzieje. A nagle z perspektywy kolejnych odcinków zaczyna się cały ten temat nakreślać i jest takie wielkie wow, kto na to wpadł. Moi drodzy, nawet jeżeli nie oglądacie Marvela, to nie wiem, czy jest sens tego oglądać, bo to jest mocno zakorzenione i zazębione z filmami, ale naprawdę warto, bo jest świetnie. Jest jeszcze wiele seriali, wiele filmów, które mógłbym polecić, ale to raczej nie w tym momencie. Oglądałem też Hotel Transylwanie 4. Nie wiem, czy lubisz tę animację, ale na przykład z Olą 1 i 2 bardzo lubimy. trójka była taka sobie i czwórka też jest taka sobie.
No to ja oglądałem tylko trójkę w samolocie kiedyś.
Aha, czwórkę można obejrzeć, my oglądaliśmy to na Amazon Prime, jest za darmo, w ramach abonamentu dla mamy, taty, córki, syna jakiegoś tam młodszego, jak najbardziej do obejrzenia, ale nic ponad to. To wszystko.
Ale z tym spoko, z tym WandaVision mnie zainteresowałeś, bo oglądałem jakieś zwiastuny, jeżeli chodzi o właśnie klimat czy pomysł na całość, bo też czytałem opisy fabuły, to mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba i tak się właśnie zastanawiałem, czy jeżeli jestem mało Marvelowy, jeżeli chodzi o filmy, to będzie sens, żebym to tykał. Zobaczę, może jeszcze mam parę miesięcy do nadrobienia, bo póki co, póki tego Disney Plusa jeszcze nie ma w Polsce, to wstrzymam się. Ale widzę, że ty masz takie światowe polecajki, to ja polecę z jak najbardziej polskimi, na polskim serwisie VOD, ale nie mam wcale na myśli CDA. Słuchaj, z Playera, tam najtańszy abonament kosztuje chyba z 5 zł, więc to nie będzie dla was wielki wydatek, a w ramach tego abonamentu oba te filmy, o których będę teraz mówił, można obejrzeć. Jeszcze bardziej nietypowo, że to są też polskie filmy i jeszcze bardziej nietypowo, że to są filmy o zabarwieniu komediowym. I wiem, że jak słyszycie polski film o zabarwieniu komediowym, to się zastanawiacie, co znowu Tomasz Karolak będzie sobie wsadzał w tyłek w tym filmie, ale nie, bo są całkiem oryginalne. Jak na swój gatunek są też dosyć ambitne. Słuchaj, po pierwsze, Teściowie, to jest film, który opowiada historię no, imprezy, która miała być weselem, ale się nim nie stała, bo pan młody powiedział przy ołtarzu nie. I ten film jest taki mocno teatralny, to znaczy choćby na początku jest takie ujęcie, które trwa bez przerwy chyba z 10-15 minut na jednym cięciu. Niesamowicie to wygląda. I film się skupia właściwie tylko na dialogach, na rozmowach, na relacjach między bohaterami, głównie między rodzicami niedoszłego młodego, którzy zapłacili za to wesele, są tacy miastowi, bogaci, eleganccy, trochę z kijem w dupie, a rodzicami niedoszłej młodej, którzy z kolei są takimi prostymi ludźmi ze wsi, którzy groża przy duszy nie mają. Tam gra Ostaszewska i gra Dorociński z takich znanych nazwisk. Film jest też zaskakujący i się uśmiałem i ma w sobie też sporo z dramatu, ale ogólnie zabawny. A na Filmwebie ocena 7,1 od widzów i 6,2 od krytyków, więc biorąc pod uwagę okoliczności, czyli komedia, okoliczności gatunkowo-pochodzeniowe, no to wow. Ale właśnie tych ocen jest coś mało, więc myślę, że powinniście obczaić, żebyśmy mieli więcej takich komedii, a mniej ósmych części Planety Singli. Druga pozycja też z Playera, Czarna Owca, i tutaj 6,9 hehe od widzów i 6,8 od krytyków na Filmwebie, i to kilkunastu krytyków, więc też pięknie, ale wciąż niewiele tych ocen, więc pomóżcie. Tutaj bohater, wokół którego się kręci cała akcja, jest youtuberem, tylko takim bardziej w stronę challenge'ów i tak dalej. No sorry, ale jednak nikt nie będzie chyba robił filmów o youtuberach nagrywających recenzje smartfonów. Na początku mamy taki niespodziewany splot wydarzeń i przypadków, który sprawia, że życie zarówno jego, jak i jego rodziny zostaje przewrócone do góry nogami. Jego matka się przyznaje, że tak naprawdę to ona jest lesbijką i odchodzi od ojca. Ojciec nie może znaleźć pracy, dziadkowi się pogłębia demencja, on tam z własną dziewczyną też ma problemy i chce ruszyć nagrywać vlogi z podróży dookoła świata i tam właśnie szuka sponsora na tę całą akcję. I mnie w tym filmie się bardzo podobało, że on się tak zupełnie rozwojem akcji nie wpasowuje w taki hollywoodzki schemat komedii i że serio nie miałem pojęcia, co się później stanie, jak to się skończy. Co się stanie, jak to się skończy, a bardzo mnie to interesowało i film ogólnie zabawny, momentami wzruszający, niegłupkowaty, fajny humor. Tak więc pierwszy film Teściowie, drugi film Czarna Owca, czyli w Polsce da się jeszcze czasami zrobić dobrą komedię. I tyle ode mnie.
Okej, okay, dobra, to tą Czarną Owcę na pewno sobie zobaczę, bo tak mnie mocno zaciekawiłeś tym. Okej, okay, moi drodzy, z tego miejsca, nie, już nie będziemy obiecywać, że no, Futura na pewno będzie za tydzień na 100%, bo zaraz się okaże, że znowu na COVID-a się rozchoruje, znowu będę umierać przez prawie 2,5 tygodnia. Moi drodzy, z tego miejsca dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie nas do końca. Obiecujemy i dołożymy wszelkich starań, żeby powrócić do regularności, a tymczasem kłaniamy się nisko, miłego, spokojnego dnia życzymy. I to wszystko, Michał.
Tak, nie, ja jeszcze chciałem powiedzieć, oceniajcie nas na Spotify na 5 gwiazdek, bo też mamy mało ocen. Ja tobie też, Bartku, dziękuję za to, że spędziłeś ze mną ten romantyczny czwartkowy wieczór. I pa, no.